witam was wszystkich, moi kochani bracia i siostry. Pan Bóg mi pozwolił znów być u was. Dawno już chciałem przyjechać do was, no ale były takie okoliczności, które mi na to nie pozwalały. Ale zawsze pamiętamy o was w naszym lubelskim zborze. Przyłożę wam serdeczne pozdrowienia.
Tak. No, ja to zapomniałem zrobić, wiecie?
No ja cię chciałem to przypomnieć.
Ja się przyjechał, kontrolować mnie, kozani.
Obiecałem z Boże, bo ja też jadę do Katowic, jeśli Zbyszek tego nie uczyni, to byli tydzień temu u nas, nie mówię, to ja mu przypomnę.
Także
wam przywoziłem wam podwójne pozdrowienia. A jeszcze dzisiaj rano dostałem taki SMS od takiej siostry naszego zboru, która jest w Londynie od 11 lat chyba, tak? Jest w Londynie, no i też przysyła serdeczne wspomnienia, tutaj pozdrowienia i wspomina sobie te czasy. Ona kilka razy tutaj była w tym zborze. To ona nawet moją żonę przyprowadziła kiedyś do tego zboru na zjazd siostrzany w 92 roku. W 92 roku i wtedy żona podjęła decyzję. Ja muszę być w tym kościele, ja muszę być w tej społeczności, w tym zborze, ty jak chcesz. A ja mówię, no ja czekałem tylko na twoją odpowiedź, na twoją zachętę. Także przywożę wam te serdeczne pozdrowienia. W moim życiu było dużo w tym roku się zadziało, ale najważniejsza rzecz to jest to, że mamy Boga żywego, prawdziwego i On nas ma w swojej ręce. Jest taka piękna pieśń w piwniku pielgrzyma: ujmij mą dłoń. I On ujął dłoń każdego z nas i wiecie i prowadzi. To doświadczy wiele trudów, wiele problemów, wiele żalu i po jakichś wielkich stratach, to ma świadomość tego, jak Bóg koi serce, jak Bóg koi ból, bo On jest Bogiem żywym. Nic się nie dzieje w naszym życiu bez Jego woli. Moi drodzy, On nas wybrał i On nas dał Synowi swojemu Jezusowi Chrystusowi, bo nikt do Syna nie przychodzi. Tylko od Boga. Bóg mu daje. Dlatego w 17 rozdziale Ewangelii Janowej Pan Jezus dziękuje Ojcu za tych, których mu dał. Tak, ale oni są ze świata, oni są na świecie, ale nie są ze świata, bo są dani od Ojca. I Bóg o nas się troszczy. O nas się troszczy. I Bóg napisał do nas taki piękny, wspaniały list. Piękny, wspaniały list napisał i dał nam. To jest Słowo Boże, Biblię, ale ona się nazywa Słowem Bożym, bo jest tam tylko Słowo Boże i On nas uczy, jak mamy szczęśliwie żyć. Tam dostajemy te piękne recepty na to życie, tylko czy my chcemy stamtąd brać. Pięknym przykładem jest Jego Syn, Jezus Chrystus, kiedy diabeł Go zaczął kusić. Kusił Go diabeł, bo diabeł czego pragną? Aby Jezus Chrystus nie był Zbawicielem. Aby Jezus Chrystus nie doszedł do krzyża. Cały czas to czynił. Ale Jezus Chrystus miał jedną rzecz do obrony. Tak, to co Duch Święty napisał. Boże Słowo. Pan Jezus odpowiada. Napisano. Napisano. I dlatego też my bądźmy wierni temu Słowu, czytajmy je, rozważajmy, tak jest, jak jest napisane. Bo dzisiaj chcę powiedzieć po prostu, abyśmy spojrzeli właśnie poprzez Boże Słowo na wieczne zamiary Boga, które On ma w stosunku tych, których wybrał, których przeznaczył, których dał Synowi, abyśmy po prostu stali się z Jego dzieci, stali się Bożymi synami, dostąpili tego usynowienia. I to właśnie znajdujemy w tym Bożym Słowie. Słowo Boże nas chce bronić przed taką łatwą łaską. Tak, chce nas bronić, bo łaska to coś więcej, tylko ta świadomość, że jestem zbawiony, mam życie wieczne, to coś więcej. To coś więcej, dlatego będziemy się nad tym zastanawiali. Przeczytajmy fragment z Bożego Słowa. Dzisiaj chcę czytać z listu do Rzymian, z mojego ulubionego fragmentu, 8 rozdziału tego listu do Rzymian. Przeczytajmy fragment od 12 do 25 wiersza. Czytam z Biblii, Współczesionej Biblii Gdańskiej, dlatego że u nas w zborze na studium środowym czwartkowym postanowili wszyscy, żebyśmy właśnie z tej Biblii korzystali, a mamy kilka takich nowych osób, bardzo zainteresowanych, niektórzy złożyli wyznanie poprzez chrzest dwie osoby, mieliśmy chrzest w tym roku, dwie osoby się ochrzciło, są następne i mamy bardzo lecznego zboru, bo zbór, no wiadomo, epidemia ma swoje działanie, ma swój wpływ. Niektórzy ustali, niektórzy wpadli w tak zwaną religię, bym powiedział, taką pewną religię antyszczepieniową i tak inną antykowizdową i tym podobnie, nie tak jakby to nie wiadomo, jakie miały czasy być, aby to antychryst siedział w tronie, ale to znaczy, że nie znają Biblii, bo kiedy antychryst przyjdzie, to mamy dokładnie opisane o nim, kiedy on przyjdzie, kiedy zasiądzie, kiedy to się stanie, jak będzie wyglądać, jaka będzie sytuacja w świecie. Mamy to dokładnie w Biblii opisane i jego mamy dokładnie opisanego, dlatego czytajmy dokładnie Biblię, to będziemy wiedzieli i będziemy spokojni. I będziemy spokojni. Nikt nas nie będzie poruszał. 8 rozdział od 12 wiersza. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania się z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdy stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać tego, co widzi? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Kiedy, moi drodzy, patrzymy na dzisiejszy świat i na to, co nam świat dzisiejszy oferuje, to nam się daje zauważyć pewną rzecz. Że wielu ludziom pewne się rzeczy zdają, tak, że tak jest, myślą, że tak właśnie jest, tak, i że proponują nam to czy owo i nam wmawiają, że to jest nam bardzo, bardzo wszystko potrzebne, ale oni mają w tym interes. Tak, czy handel, czy reklama, czy to wszystko. Także życie nasze, gdzie chce ten dzisiejszy świat oprzeć na tym, że nam się zdaje, że tak jest. I że to mają być pewniki, że to ma być prawda. Dlatego też to, co na początku powiedziałem, my mamy jeden pewnik, jedną prawdę. To jest Boże Słowo i swoje życie musimy właśnie opierać na tym Bożym Słowie. To, co wcześniej powiedziałem o Panu naszym Jezusie Chrystusie. On swoją całą misję, jako dziecko Boże, bo się narodził w Betlejem, w słupku, potem stał się właśnie Synem Bożym. Jak będziemy czytać, jak to się stało, jak to się wydarzyło, nie? On swoje całą służbę jako człowiek, jako Bóg człowiek, oparł właśnie na tym słowie. On był Bogiem, ale był również i człowiekiem. Dlatego on oparł swoją służbę na tym właśnie Bożym Słowie i dlatego też diabłu dał odpor. Napisano. I my też w swoim życiu mamy się kierować tym, co napisano, co nam dano, bo to jest pewne. To słowo opisuje nam wszystko i daje nam pokój, daje nam radość, daje nam pewność. Bo jeśli wyjdziemy dzisiaj i popatrzymy na tę naukę, to ona jest w pewnych szponach. Szponach tego, decydentów różnych i tak dalej, którym się zdaje, że tak jest. I każą nam to, co się zdaje, przyjmować za prawdę. My chronimy się, bo też jest dzisiaj taka moda na tak zwaną tanią łaskę. Przyjąłem Jezusa Chrystusa, ochrzciłem się, mam zbawienie i jestem spokojny. Jestem spokojny, mogę sobie dalej żyć życiem, jakim mi się podoba. Nie, to jest błąd. Boże Słowo nie ofiaruje nam takiej łaski. Ona nam daje łaskę. Łaskę usprawiedliwienia. Daje nam, Bóg nam daje, obdarza nas tą łaską. Czyni nas sprawiedliwymi, ale w Jezusie Chrystusie. Ale to, że zbawieni mamy z łaski za darmo, to nas do czegoś zobowiązuje. Czytamy ten piękny, wspaniały list do Efezjan. I drugi rozdział, w którym czytamy w tym drugim rozdziale, że łasko zbawieni jesteśmy, Boży to dar, ale przeznaczeni do uczynków, które Bóg wcześniej dla nas przygotował. A więc jesteśmy na służbie u Boga. Jesteśmy na Bożej służbie, a nie, że przyjąłem łaskę, jestem zbawiony i jestem na służbie tego świata. Biblia nas tak nie naucza. Boże nas słowo tego nie naucza. Dlaczego? Dlatego, że my musimy dojść do pełnego wymiaru. Tak jak Boży Syn doszedł do tego wymiaru, o czym będziemy czytali. My w 17 wierszu tego fragmentu czytamy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Jest to mowa o naszej identyfikacji z Chrystusem. Z tego powodu, którego Chrystus cierpiał, my się identyfikując z Nim, również z tego powodu ponosimy szkodę, cierpimy. Tak, bo świat nam dokucza, bo diabeł nie śpi, ale my jesteśmy wolni, ale musimy znosić pewne cierpienia. Dalej, w 19 wierszu czytamy. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych, stworzenie. Tak, bo kiedyś był porządek, bo kiedyś był ład, ale człowiek dzięki to, że Bóg mu dał to wolną wolę, zniszczył ten ład, zniszczył ten porządek. Bóg nie przeklął człowieka, ale przeklął ziemię i poddał wszelkie stworzenie człowiekowi. Człowiek mógł zabijać, jeść i tak dalej. Tak, to był efekt, to, że człowiek bardziej ukochał swoją wolną wolę, aniżeli to, co Bóg mu oferował. Bo Bóg czegoś innego pragnął od człowieka, ale człowiek postąpił po swojemu. W 22 wierszu czytamy. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy, cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. To, co było zapoczątkowane po wypędzeniu z ogrodu Eden. To towarzyszy. Aż dotąd i będzie to towarzyszyło aż do pewnego czasu. Czytamy dalej w 24. Nadzieją bowiem jesteście zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi, ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. I wszelkie stworzenie właśnie oczekuje tego z cierpliwością, bo ma to obietnicę od Boga. Tak, bo Bóg jest prawdomówny. Bóg działa aż dotąd i będzie działał. On to dzieło, które nas rozpoczął, i zakończy go aż do dnia Chrystusa Pana. I dlatego też my, jako nowonarodzeni, narodziliśmy się na nowo, z wody i z ducha. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Staliśmy się uczestnikami, współdziedzicami. Tak, bo mamy prawo do tego uczestnictwa i do tego dziedzictwa. Pan Jezus nasz również urodził się w Betlejem, stał się dzieckiem, przyjął postać człowieka, tak, aby nas odkupić. I też przychodził pewien proces wzrostu, będąc tutaj na tym świecie, jako człowiek. Pomagał cieśli w Nazarecie, tak, zjawił się w świątyni, nauczał. Potem widzimy go, kiedy już chrzciciel wskazuje na niego, na Jezusa Chrystusa jako na baranka. Tak, ale potem patrzymy na jego dalsze podróż, na dalszą jego wędrówkę i na dalszy jego rozwój. Ale to będziemy widzieli za chwilę o tym. My zostaliśmy uznani za Boże dzieci, ale Słowo Boże mówi nam, że musi być taki czas, kiedy będziemy uznani za synów. Kiedy będziemy uznani za synów. Jest taka książka napisana przez Żyda, historyka żydowskiego, który mówił o tym, jak to się działo w Izraelu dawniej, uznanie dziecka za syna. Kiedy dziecko się urodziło, to w tym domu podlegało pewnemu wychowaniu. Jeśli to był bogaty dom, to często niewolnik jako pedagogos języka greckiego zajmował się wychowaniem tego syna. To nie chodziło o to, kiedy uzyskał te 13 lat i mógł uczestniczyć w czytaniu Tory. Ale to chodziło o to, kiedy on doszedł do pełni tej swojego rozwoju męskiego, a to było w Izraelu w wieku 30 lat. Pan Jezus też, kiedy miał 30 lat, wystąpił ze swoim pierwszym publicznym kazaniem. Swoim pierwszym publicznym wystąpieniem miał. I wtedy właśnie miał ten problem z diabłem, bo diabeł chciał, żeby oddać mu on cześć i chwałę. Po co? Żeby nie dostąpił tego usynowienia. Bo tam był taki zwyczaj, kiedy ojciec chciał uczynić swojego syna dziedzicem swojej własności, robi ucztę, wyprawia wielką ucztę. I wtedy był pewien rytuał, zwyczaj tej uczty, tak jak zaślubiny, jak jakieś inne wydarzenie, to miało swoją oprawę i miało określony wzór, jak to wszystko ma przebiegać. I na początku zawsze, kiedy rozpoczynała się ta uczta, ojciec mówił, z jakiego powodu jest ta uczta się odbywa. I on to wtedy przedstawiał i mówił, to jest mój umiłowany syn, którym mam upodobanie, że on co? Stanie się po nim dziedzicem tego wszystkiego dziedzictwa. A teraz sięgnijmy, moi drodzy, do Ewangelii Mateusza, do 3 rozdziału. Rozdziału czytamy 15 i 17 wiersz. I przybyła tam a Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo nie godzi się nam wypełniać wszelką sprawę. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został chrzczony, zaraz wyszedł z wody, A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego, jak gdyby gołębica i przychodzącego na niego. I rozległ się głos z nieba: to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Rozpoczyna Pan Jezus swoją publiczną działalność, swoją misję zwiastowania Ewangelii. I głos z nieba mówi: to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Żydzi wiedzieli, co te słowa oznaczają, bo oni z tymi słowami byli obeznani, bo oni widzieli, co to znaczy usynowienie. Uznanie kogoś za w pełni dorosłego syna, któremu jest gotów ojciec powierzyć dziedzictwo, nad którym on by je sprawował. I potem na koniec tej uczty, kiedy wszystko się zakończyło, ojciec również wypowiadał pewną formułę odnośnie tego. Mówił: to jest mój syn, którego sobie wybrałem. I otwórzmy teraz Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, a 35 wiersz. I rozległ się głos, kiedy Pan Jezus był na górze, jak to mówimy, przemienienia, nie? To wtedy tak Bóg kieruje. Kiedy Piotr chciał zbudować 3 przybytki, a więc chciał zrobić coś, co się nazywa religią dla Jezusa, dla proroka i dla Mojżesza, Bóg przerywa to. Ten sposób mówienia, ten sposób rozmawiania Piotra i mówi: i rozległ się głos z obłoku: to jest mój umiłowany syn. Jego słuchajcie. I ojciec właśnie te słowa wypowiadał na koniec tej uczty do służby, do tych, którym miał ten syn zarządzać. To jest wasz dziedzic. To jest a mój syn. Jego słuchajcie. Tak, moi drodzy, Bóg też chce nas doprowadzić poprzez swoje słowo, poprzez działanie Ducha Świętego, dlatego nam go dał, abyśmy doszli do tego wymiaru synostwa, do tego uwierzenia, do tego, abyśmy się stali podobni do Jezusa Chrystusa. Bóg nie zmieni nas w sposób od nas niezależny, dlatego że Bóg nie może sam sobie zaprzeczyć. Bóg nam dał wolną wolę. I Bóg ten dar, który nam dał, szanuje. Ale Bóg nas zachęca. Bóg nas prowadzi. Bóg nam wszystko daje, abyśmy poszli drogą Jego Syna. I wzrastali. Tak, i wzrastali. A co jest naszym celem w tym naszym życiu? Wzrastanie. Poznaniu Boga i Syna Jego. Łasce poznania Boga i Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Jest to właśnie ten cel naszej ziemskiej wędrówki, naszego życia. A to się łączy z tym, jeśli będziemy w tym trwać, że będziemy mieli z Bogiem społeczność. A nasza społeczność jest z Ojcem, Synem w Duchu Świętym. To jest najpiękniejsze słowo, które mamy. I to nie jest jakieś mrzonka, ale to jest coś realnego, co nam Bóg dał w chwili naszego nowego narodzenia. W chwili naszego właśnie nowego narodzenia. To Bóg nam to obdarzył tym. Bóg nam dał to i możemy właśnie w tym przebywać. Ale co jeszcze jest istotnego i co jest ważnego? To wszystko mamy na jakiej drodze? Na drodze wiary. A jaka ta nasza wiara ma być? Moi drodzy, jest to słowo, które ma wiele znaczeń. Wiele znaczeń, słowo wiara. I można go i różnie rozumieć. Tak. I ateiści też używają tego słowa, bo wierzą, że im się zdaje, że to jest prawda, że Bóg nie istnieje. Bo im się zdaje tak. Ale nie mogą tego udowodnić. tylko im się tak zdaje i wierzą w to, co im się zdaje. Diabeł wierzy w Boga i drży, a człowiek wierzy w Boga i nie drży. Wierzy, że Bóg istnieje, nie drży. Najwyżej powie, no Bóg jest tak miłosierny, że nic złego mi nie może powiedzieć, zrobić. Mam takiego znajomego Rosjanina, któremu zwiastuję Ewangelię, bo mama jego jest wierzącą, bardzo wierzącą. Daleko Nowosybirska, nieraz przyjeżdża do Lublina, gdzie syn jej mieszka i jest wierzącą osobą i zawsze ubolewa nad tym synem, a mówi, Bóg jest tak, to jest tak miłosierny, że nic mi nie może, tak dobry, nic mi może zrobić złego, ale on nie idzie tą drogą, którą Bóg wyznacza, idzie swoją drogą. I dlatego, że tak to jest. Nasza wiara, moi drodzy, to jest całkowite zaufanie Bogu. To poleganie na Bogu. To ty grzesznik, który zobaczyłeś, że twoje życie stacza się na samo dno. Nie ma dla ciebie żadnego ratunku. Uświadomiłeś sobie tylko, że nad tobą wisi przekleństwo. Ktoś podał ci dłoń. Uchwycił cię w tą dłoń i wyciągnął cię. Dlaczego cię wyciągnął? Bo mu zawierzyłeś. Bo na nim polegasz. I tak już chodź. Tak już chodź. Nasza wiara to nie jest tylko to, że Bóg istnieje, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wszechmocny, ale to jest nasze całkowite zawierzenie. To, co pięknie mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, że już nie ja, ale żyje Chrystus. I dlatego też nasz proces usynowienia, to żebyśmy się w pełni stali tymi Bożymi synami i to błogosławieństwo, byśmy mieli naszego usynowienia, polega właśnie na tym, że nasze nowonarodzenie, ja, ma te same cechy, co ja Bożego Syna. To już nie moje ja stare tam ma mieszkać, ale to nowe. Jezus Chrystus ma zająć to miejsce, tak, bo On ma być Panem mojego życia. I dlatego też my, żyjąc dzisiaj, musimy patrzeć na nasze życie, na nasze postępowanie z innej perspektywy. Nie tak, jak mądre książki nam uczą nas z zakresu pedagogiki, psychologii i tak dalej. Nie. Patrzeć poprzez pryzmat Chrystusa. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu, tak. Zbór będzie na drugim miejscu w twoim życiu. To twoja żona, twoje dzieci będą szczęśliwe. Będą radosne. Bo wszystko, co będzie najlepsze i do domu będzie spływało, to właśnie to będą te źródła. Największym źródłem będzie Bóg. Drugim źródłem to będzie społeczność Bożych dzieci. Jest to rodzina na wieczność, która nigdy nie zaginie. Mam siostrę. Jest moją siostrą do czasu, kiedy ona żyje. Ona nie chce przyjąć drogi zbawienia, pójść za Chrystusem, tylko idzie drogą religii. Tak, bo wydaje się, że ksiądz wszystko za nią załatwi. To nieprawda. To jest uda. Jej się tylko tak zdaje. I tym, co się jej zdaje, ona właśnie tym żyje. My tak nie żyjemy. My żyjemy Bogiem. Odeszła, Bóg odwołał moją żonę 19 lutego, w dzień swoich urodzin. Ja wiem, że ona tam żyje. Ja zostałem, bo jeszcze coś mam do zrobienia. Tak. Bóg troszczy się, bo Bóg ujął moją dłoń i mnie prowadzi. Każdego z was. Tylko chcielibyśmy być tego świadomi. Więc takie przykłady są dawane nieraz, że gdzieś tam przez jakąś przepaść trzeba przejść na linię i tak dalej. Można to zrobić. Ale kiedy? Kiedy się zaufa i polega się na przewodniku, który mnie przenieść chce. Moja kuzynka miała chwilę takiej depresji, młoda dziewczyna. No i jak się rozładować z tych emocji, nie? No z samolotu skoczy na spadochronie. Ale się bała. Ale ten instruktor, który miał ją tam kierować w tym skoku, nie? Mówi, musisz mi zawierzyć. Ona się go chwyciła. I udał się ten skok. Wyskoczyła. I była szczęśliwa. My też tak musimy. Myśmy zrobili ten wielki skok. swoim życiu. Tak, pozostawiliśmy to, co świat nam daje. I Bóg nas przeniósł do innej rzeczywistości i w tej innej rzeczywistości właśnie mamy żyć, ale mamy żyć tak, jak to żyje, jak żył Boży Syn. My mamy takie piękne, wspaniałe obietnice, kiedy otworzymy siódmy rozdział, 22 rozdział Ewangelii Mateusza. A 14 wiersz. Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych. To jest słowa, które Pan Jezus powiedział do Żydów. Oni widzieli, o co chodzi. Oni widzieli, o co chodzi dokładnie. O synostwo. Moi drodzy, my też zostaliśmy wezwani i powołani. Pięknie o tym mówi 8 rozdział listu do Rzymian, który ja cytowałem. Ale czy my tym Bożym Słowem żyjemy? Kiedy byłem człowiekiem religijnym i kiedy studiowałem teologię, miałem wątpliwości nieraz wiele i przeżywałem tak zwane kryzysy wiary. Ale kiedy narodziłem się na nowo, nigdy tego problemu nie miałem. Nigdy takich przeżyć nie miałem. Nigdy depresji na tym podłożu nie miałem. Absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że uchwyciłem się tej obietnicy, którą Bóg dał. I On mi wiedzie i prowadzi. My w swoim życiu, żeśmy stali się synami, musimy przejść przez wiele doświadczeń. Musimy dać świadectwo naszej wierze. Tak. I list do Hebrajczyków mówi, że jest taki piękny fragment w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków. To jest właśnie te nasze doświadczenia, które my mamy, przez które musimy przejść. Dany bardzo każdemu fragment, kiedy autor tego listu w 7 wierszu mówi tak: jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, której ojciec nie każe? To, co nas spotyka na co dzień, te doświadczenia nie przyjmujmy jako przekleństwa, ale przyjmujmy jako okazję do tego, aby dać świadectwo naszej wierze. Kiedy my zgrzeszymy, to musi być co? Musi nas ogarnąć smutek. I ten smutek to jest Boże karanie. Dlaczego? Dlatego, że chybiliśmy celu. Żeśmy postawili krok w naszym życiu, w naszej pielgrzymce tej ziemskiej. I to jest zasmucenie, to jest ze strony Boga właśnie jest to nasze karanie. Ze strony Boga. Także Bóg dał nam wspaniałe obietnice i musimy dochować Jemu wierności, ale wtedy dochowujemy tej wierności, kiedy my idziemy tą drogą. Tak jak Pan Jezus powiedział, napisano i dla nas Bóg nam dał ten piękny, wspaniały list. Ale chcielibyśmy zobaczyć, jak kończy się ten piękny, wspaniały list. To Słowo Boże, które jest zapisane w Księdze Objawienia. Może pierw jeszcze przed Księgą Objawienia przeczytajmy fragment z listu do Galacjan, też tego pięknego, wspaniałego listu, który jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. 5 rozdział, a 24 wiersza czytajmy 25. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Tak, bo to niesie świat. Ciało nie ma żadnego znaczenia. Ono musi zostać złożone i obumrzeć. Ta skorupa, która, kiedy Bóg zabiera ducha i duszę, staje się pusta. Tam nic nie ma. To musi być złożona do ziemi, aby tam obumrzeć. A my, jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Nie ciałem mamy żyć, ale duchem. I duch ma rządzić właśnie naszym ciałem i naszą duszą, bo duch nasz ma kontakt z Bogiem. No, na płaszczyźnie ducha możemy mieć kontakt z Bogiem. Ludzie religijni chcą mieć kontakt na bazie ciała. Dlatego potrzebna jest liturgia im, kadzenie, obrzędy, ołtarze, obrazy, rzeźby i tak dalej, bo chcą to dotknąć. Ale to jest martwe. Nasz duch, jak list do Efezjan, mój drogi rozdział, byśmy umarli, aleśmy ożyli. I dlatego tym mamy żyć. A dlaczego mamy żyć? Bo przed nami jest piękna perspektywa, o której czytamy w 21 rozdziale Księgi Objawienia i tym fragmentem chcę zakończyć. 6-7 wiersz, 21. Powiedział do mnie, stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. I ta księga, ten list, którym jest tak napisano, chce nas przygotować, abyśmy się stali synami Bożymi, abyśmy nie żyli tanio łaską, bo o niej Biblia nie mówi. Łaską jesteśmy zbawieni, Boży to dar, ale dobry do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej dla nas przygotował. I w nich trwajmy, i w nich służmy, wypełniajmy Bożą wolę, a błogosławieństwo Boże będzie nam zawsze towarzyszyło. I zawsze w naszych sercach będzie radość i pokój, bo Bóg zawsze jest z nami, bo on nas kocha. On, nie myśmy Go znaleźli, to On nas znalazł i nam wcześniej przygotował drogę, bo posłał Syna swego Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. Kiedy człowiek zgrzeszy, od razu Bóg pośpieszy z obietnicą. Tak, i ta obietnica w Starym Testamencie trwała aż do Jana Chrzciciela. Potem mamy Chrystusa, który stał się Bożym Synem i Bóg pragnie, abyśmy również tacy byli. A list do Hebrajczyków mówi, że ten Boży Syn nie wstydzi się nas nazywać swoimi braćmi, bo nimi jesteśmy i tym żyjmy. Tym żyjmy, żeśmy braćmi. Chwała, cześć Bogu za Jego cudowny plan zbawienia. Amen.
Amen.